Dzień dobry, moi drodzy, witamy bardzo serdecznie wszystkich wspierających, wspierające patronów, patronki oraz...
Patroniątka.
Tak, to jest...
A są jakieś patroniątka?
Na pewno są patroniątka.
Napiszcie, czy oglądają to patroniątka.
No, dokładnie.
Dzisiaj tak te patroniątka w pewnym momencie tak odsłońcie główkę albo tak, zasłońcie uszęta.
Tak, tak. Być może będą jakieś dziwne rzeczy. W każdym razie, moi drodzy, porozmawiamy sobie o pewnych zagrożeniach związanych z technologiami. O tym będzie odcinek główny, czyli technologie, które zarazem są bardzo ciekawe i bardzo potrzebne i bardzo rozwojowe i prorozwojowe, ale też mogą nieść ze sobą mnóstwo zagrożeń. Będziemy sobie o tym mówić. A na odcinek specjalny wybraliśmy zagrożenia i szanse związane z biotechnologią, z ulepszaniem naszych ciał być może w przyszłości. Zresztą to już zaczyna się powoli dziać, a także temat różnego rodzaju aplikacji randkowych, które... I... O dziwo też mogą mieć plusy, ale też mają zdecydowanie bardzo dużo minusów.
Tak,
więc...
i generalnie tego, jak nasze relacje przeniesione na poziom wirtualny, jakby też zaburzają. No bo z jednej strony ma to plus dla osób nieśmiałych, ale z drugiej strony jest to bardzo mocne zaburzenie takich relacji społecznych, które znaliśmy dotąd. No i ten świat znowu nam się zmienia, ale to też takie, nie wiem, tak jak patrzę, to możecie to podraktować jako dziaderskie gadanie, no bo ja jestem przyzwyczajony do czego innego, tak? Do takich relacji, o jak my tutaj face to face, albo z wami face to camera.
Face to camera. To w sumie wiesz, jakby, ale dobra, przejdziemy do tego
dobrze.
Później. Zacznijmy od tej biotechnologii.
Dobrze, zacznijmy od
face
biotechnologii.
To camera. Face to camera. Jeszcze omawiać.
Okej, to na to jeszcze będzie czas.
No
właśnie.
No
tak, no biotechnologia, czyli co tak naprawdę wiesz, jako pierwsze nam się z tym kojarzy? Chyba...
Biotechnologia bardzo szeroki tak naprawdę jest.
Bardzo
temat, no bo i jakieś tam modyfikacje roślin w to wchodzą, przecież żywienia no. i tak dalej, ale też modyfikacje bezpośrednio organizmów takich bardziej skomplikowanych, jak chociażby człowiek, tak? Różnego rodzaju terapie genowe, różnego rodzaju protezy, wiesz, nawet bioniczne, to wszystko gdzieś tam można podciągnąć.
Czy terapie hormonalne to już jest, bo my tak naprawdę...
No jest bio i jest technologia.
Tak, jest bio, jest technologia, musimy jakiś, albo jakieś hormony pozyskać, czyli te substancje, zamienniki, albo wprost te substancje, które są produkowane przez różne gruczoły w naszych organizmach po to, żeby ten organizm funkcjonował poprawnie i to nie tylko na poziomie takim, że adrenalina, tak, albo tam te endorfiny.
Hormon goryla.
Hormon goryla, te endorfiny. Miał, tak, no, miał. Endorfiny.
Tak, krople z endorfinami.
Endorfiny, tak.
W każdym razie taki sztywt, pasja muzyczna.
Endorfinowy sztyw do nosa bym wymyślił, tak, że sobie bierzesz,
kładasz i słyszysz. Słyszysz kawałki.
A, ty o tych endorfinach. Ale to nie, ja to end or fine.
Okay, end nie. or fine.
Nie, no endorfinki to jest bardzo fajny zespół i polecam, jeżeli gdzieś możecie ich posłuchać, to słuchajcie, żeby tak spopować. Natomiast no, te terapie to też jest...
No tak.
Biotechnologia. No,
tylko to ona... nie widzę chyba złych. Jeżeli bierzemy na przykład, robimy sztuczną insulinę i podajemy ją ludziom, którzy mają problemy właśnie z gospodarką cukrową, no to raczej tu minusów nie widzę, nie? Więc chyba takich rzeczy nie będziemy poruszać, bo nie ma tu dyskusji tak naprawdę. Bardziej właśnie jakieś takie rzeczy, które niosą ze sobą pewne etyczne zagrożenia.
Tu akurat jest to jakby dobra strona. Wiesz co, wiesz w czym upatruję tych rzeczy, które są negatywne? Nie w samym zastosowaniu, tylko w tym, że dzisiaj wielkie koncerny, no bo na takie jakieś badania wdrożeniowe, no to nie stać uniwersytetów. Uniwersytety robią jakieś badania takie podstawowe. A potem wchodzą w grę już na bazie tych wyników albo uzyskiwanych przez jedna informacja, bo ostatnio jak to usłyszałem, to tak troszeczkę mi się zrobiło...
Słabo.
Znaczy nie słabo, przykro. Jest duża firma samochodowa, która robi bardzo fajne samochody. Te Maybachy na przykład są bardzo sympatyczne.
Ale nie powiemy, jaka
firma. Nie powiemy, jaka firma. Maybacha bym chciał. Natomiast ona ma swoje instytuty naukowe, instytuty, w których opracowywane są nowe technologie, są te wdrożenia tych technologii opracowywane. I ta ta jedna firma na badania wydaje więcej niż Polska. Mhm. Niż Polska na wszystkie uniwersytety i politechniki razem wzięte. Mhm.
I tak... Rozrzutni są, jednym słowem.
Ja myślę, że nie, że oni wiedzą, że trzeba kto... Żeby daleko zajechać, trzeba dobrze osi smarować. To jest taka
jakby
stara,
się znają.
Stara maksyma, tak, a oni się na tym znają. Ale to jest, no bo tak, te duże koncerny, wielkie korporacje, które stać na to, żeby te badania na wysokim poziomie prowadzić, niestety one też nie robią tego dla jakby dobra ludzkości, tylko dla finansowej korzyści swojej, tak, swojej firmy, akcjonariuszy i tak dalej.
Ale naukowcy też tego nie robią dla dobra ludzkości. Tu masz napisane, dlaczego naukowcy to robią.
No tak, tak, kobiety, no ale to wiesz, to do kropki, tak? Do kropki. Bardzo wiele technologii jest patentowanych. Co oznacza, że jeżeli kto inny chciałby to wykorzystać, nawet rozdać za darmo, jakieś substytuty, jakieś materiały, jakieś leki, coś takiego, to niestety musi bardzo, bardzo słono zapłacić za prawa do wykorzystywania. I to, co mnie kiedyś rozbiło, że w momencie, gdy były te badania nad genotypem, to zaczęło się jakby też wprowadzanie, nie wiem, praw własności do jakichś tam elementów, do czegoś. Ja nie wiem, czy to potem nie, jakoś sąd nie rozstrzygnął, znaczy, że nie ma własności do tego
nie,
typu.
Nie, generalnie na szczęście żadna korporacja, nawet najbardziej bogata i najbardziej skorumpowana, nie jest w stanie opatentować substancji chemicznych, bo jakby nie patentuje się z zasady i z założenia rzeczy, które są z natury.
Ale sztucznie wytworzone?
To nie ma znaczenia. W każdym razie możesz proces opatentować. Nie? Mm-hmm. Nie możesz opatentować samej stricte substancji chemicznej, no bo jak? Nie? Musiałbyś opatentować atomy na przykład. Wiesz, to jakby to nie przechodzi, na szczęście. I stąd masz też te ruchy open source'owe takie, gdzie na przykład tworzy się, nie wiem, inny sposób na wytworzenie jakiejś tam substancji. I dostajesz na przykład leki, które są, wiesz, zamiennikiem de facto, ale na przykład na open source. I coś podobnego miało miejsce, kiedy, kurczę, patrz, widzisz, zaskoczył mnie temat i nie pamiętam nazwy tego leku, ale była taka sytuacja, że właśnie został on przejęty i cena została wywindowana jakby bardzo wysoko w górę, więc już nie stać było ludzi na leczenie i w tym momencie właśnie tego typu stowarzyszenia pewnych biohakerów, nazwijmy to, tak, stworzyło substytut. Po prostu substytut, który na zasadzie open source rozdysponowała i każdy może tak naprawdę sobie produkować to. Więc oczywiście jakby no, sam w domu sobie nie syntetyzujesz jakiegoś leku najczęściej, ale na przykład dzięki temu jakieś firmy, które mogą sobie brać to z takiego, wiesz, domeny publicznej, mogą wyprodukować te leki, no i w tym momencie masz już konkurencję, więc cena automatycznie musi spaść, żeby rynek gdzieś tam zdobyć.
Jeżeli ktoś jest fachowcem, tak jak ten chemik z Breaking Bad, no to może
to
opracować,
może,
tak, może dużo rzeczy zrobić.
Kucharz.
Ale chyba też jest tak, że pewne...
Na materiały, przepraszam, na materiały. Możesz patrzeć, tak jak na przykład Dupont ma na Kevlar, nie?
No, te pewne substancje... Była jakby kwestia związana z tą substancją aktywną, wykorzystywaną pierwotnie w Viagrze. I Viagra była jedynym jakby dostępnym lekiem, bo nikt nie potrafił jakby tego ogarnąć. Natomiast po iluś latach...
Podtlenku azotu? Przy tym w burakach jest.
Ale tam jest, tam jest jakaś substancja właśnie, która... Nie podtlenek azotu?
No.
Nie, to jest bardziej skomplikowana substancja chemiczna, która blokuje kurczenie się ciał jamnistych. Coś w tym stylu. I po iluś tam latach jakby nastąpił wysyp środków, które działają dokładnie tak samo. Tak? Działają w ten sam sposób, czyli tam blokują jakby to zwieranie się ciał jamnistych. Tak?
Wiesz co, no tak, bo to też jest tak, że na szczęście te patenty są na jakiś czas.
Tak,
nie
no
jest
i właśnie,
tak,
i właśnie
wiecznie,
tutaj
nie?
chodziło, i z tego co pamiętam, to chodziło o patent, który był na 20 lat czy tam ileś i on wygasł. Tak? I nagle mnóstwo firm zaczęło wprowadzać leki które są dzisiaj dostępne, nie wiem, to chyba nie jest dobre, szczególnie dla starszych mężczyzn, żeby bez kontroli tak to zażywać.
Bo, cukierki.
Tak, cukierki. Tak.
Niebieskie landrynki.
A dzisiaj jadę na delegację, tak?
Tak, z dropsy.
Tak, to biorę dropsy. Jadę do Płocka nagrywać, więc biorę dwa dropsy.
Dokładnie. Nie.
Dobrze, to jest...
Liczę, natomiast jest Kamil, jestem ja, to jest straszne. Wszystko się zgadza, czyli wszystko, to prawda.
Tak, dwa dropsy. I palec zagłady.
Tak.
Natomiast... czytałem książkę, nie mam jej tutaj, bo też tak się jakby nie pomyślałem o tym temacie tak bardziej głęboko, ale Baciu Galuppi, kiedyś o tym pisaliśmy. On w tych swoich wizjach przyszłości dosyć sporo pisze o zmianach klimatycznych i o konieczności przystosowywania i genetycznego modyfikowania roślin po to, żeby no w bardziej suchych terenach lepiej rosły te rośliny, żeby tam coś się zadziało.
Żeby i przekonać je, że tak, nie potrzebują wody i światła.
Tak,
dużo.
I tam się pojawił problem patentowania kolejnych odmian zbóż, tudzież innych roślin uprawnych. No i oni mieli jako jedyni, czy te tam wielkie korporacje w tej książce, nie wiem jak wygląda to w naszej rzeczywistości, ale podejrzewam, że bardzo podobnie, że duże korporacje zajmujące się właśnie modyfikacjami genetycznymi przygotowuje partie ziaren do wysiania i tylko u nich można to kupić i oni ci dają gwarancję, że te ziarna wykiełkują. Niestety nie dzieje się tak najczęściej i też jest to odpowiednio przygotowywane, żeby uzależnić rynek od siebie, od swojego produktu, że ta roślina, która wyrośnie, że część tych ziaren, jeżeli je rzucimy, że one dadzą za rok plon, tak jak się to działo do tej pory z naturalnie rosnącymi ziarnami, że niestety tak jak w niektórych tych, no to się nie mówi mieszanka, tylko jak dwa gatunki zwierząt.
Hybryda.
W niektóre hybrydy mogą powstać, ale one są niepłodne, nie przekazują dalej tego swojego...
Jak muł.
Tak, materiału. O, dokładnie, muł. Muł jest...
Widzisz, tylko tutaj jak zwykle są plusy dodatnie i plusy ujemne, o których często mówimy w odcinku głównym. Bo znowuż, mimo tego, że sobie nie posiejesz, tak, to jednak plony i zbiory masz dużo większe, więc jakby i tak per saldo wychodzi in plus, że tak powiem.
No wychodzisz in plus, ale jesteś, ale stajesz się
jeśli
jakby...
jeśli wiesz, mieszanka jest dobra, no to znaczy wiadomo, nie?
Dla mnie, wiesz, tym jakby chyba tą największą wartością, tak, jest jakaś niezależność, wolność i w momencie, gdy jesteś, no niestety my żyjemy w wielowymiarowej i wielowarstwowej klatce, tak?
Bo słyszę często ten argument i zastanawiam się mechanizm działania tego, no bo musisz wyhodować jakieś takie ziarna,
tak.
Nie? One są efektem hodowli, czyli co, genetycznie są zaprogramowane, że dopiero w kolejnym pokoleniu tracą?
Prawdopodobnie tak jest.
Można tak,
jest tak
to, zrobić?
Prawdopodobnie jest to tak. No...
Bo tak to się takie nieintuicyjne wydaje, nie?
No tak, no bo one nie są w drukarkach 3D,
no
tak, drukowane,
chodzi,
czyli one muszą być uzyskane w jakiś, ale to bardzo często jest tak, i ja też to zauważam i to już jakby działa, że w momencie, gdy, zobacz, w ogródku kupuję ziarna, nie wiem jak na jakiej to zasadzie działa i jak to jest, jak jeszcze miałem ogródek, to zawsze ziarna kupowałem. Ja byłem przyzwyczajony, że... Jeśli jest możliwość, no to wyciągam te ziarenka z jakichś tam owoców, tak, z jakichś roślinek i próbowałem hodowlę, tą uprawę, przepraszam, jakby od początku prowadzić. Mhm. Czyli nie kupować gotowego produktu do wysiewu, on jest w specjalnych otulinach jakoś tam przygotowany, tylko zebrać ziarna i one zawsze były marne. Zawsze te roślinki jakoś marnie rosły, czyli tutaj coś też w tym jest, na to przygotowywanie przez producenta, tak, tych właśnie ziaren, nasion i tak dalej do wysiewu. Jest w tym procesie coś, że to wyrośnie, że będzie może jakiś plon, jakieś pomidorki, nie, wyrosną z tego, czy marchewki, natomiast potem już jest coraz gorzej, coraz słabiej. Ja zawsze zwalałem to na fakt, że może mam słabą rękę, ale teraz tak sobie myślę, że być może są to przygotowane
tylko wiesz, to one musiałyby produkty, być oznaczone na pewno w ten sposób.
Które nas uzależniają od kupna i większość ludzi niestety kupuje te ziarna.
Znalazłem to. Nazywa się to, mój drogi, Terminator Technology. Nie?
A, jest. No,
technologia Terminatora opracowana w latach 90. powoduje, że rośliny nie produkują nasion nadających się do ponownego wysiewu. W praktyce oznacza to, że plony pochodzące z takich nasion są niepłodne, nie można ich zasiać ponownie, co zmusza rolników do kupowania nowych nasion od producenta co roku. Jest to jednak technologia kontrowersyjna, budząca wiele obaw i sprzeciwów, zwłaszcza wśród rolników oraz organizacji walczących o niezależność rolnictwa, więc generalnie się prawie tego nie praktykuje.
Na razie.
Generalnie się praktycznie tego nie praktykuje, bo po prostu prawnie zmuszają te firmy do niesiania ponownie. Nie? I to jest na tyle skuteczne, że... Wiesz, że nie muszą tego robić, co jest, nie wiem co gorsze, szczerze mówiąc.
No, tak.
Ale jest to ciekawe, bo wiesz, jakby nadal jakby szukałem jakiejś tam odpowiedzi na to, jak to działa, no bo dla mnie jest to bardzo nieintuicyjne, jakby w jaki sposób na początku to powstaje, bo już jedno zasianie musi być. Mhm. Wtedy wzrasta, masz ziarna i te ziarna muszą być jeszcze płodne, dopiero od następnego
teraz
musi zaskoczyć.
Sobie, wyobraź
może
sobie,
się je w czymś moczy.
Ale teraz zobacz, wyobraź sobie sytuację, gdzie jesteś Robinsonem Crusoe. Robinson Crusoe piekł sobie chleb.
No.
Jak on to zrobił? Nie wiem, czy czytałeś, pamiętasz książkę?
Nie pamiętam.
W kieszeni znalazł gdzieś przypadkowo kilka ziarenek. Mhm. I te ziarna zasadził, pielęgnował je, wyrosły kłosy, no i oczywiście miał ich więcej. I tak po kilku razach, a że był w ciepłym klimacie, to dosyć szybko ten proces przebiegał. Nie z roku na rok, tylko tam co kilka miesięcy miał i w pewnym momencie doszedł do tego, że już miał, wiesz, kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów kwadratowych pola, z którego mógł zebrać zboże. Gdyby Robinson Crusoe miał te ziarna, zasiałby raz, zebrał i koniec.
I musiałby się na ryby przestawić. No. Ale wiesz co, to ta sama sytuacja, co z matem na Marsie, gdzie ziemniaki były.
Tak. No, tak. No dokładnie. No, znaczy, to jest, wiesz, ja prędzej czy później może dojdziemy do tej sytuacji, może nie, może Ziemia stanie się taka wspaniała, ale patrząc na to, jak korporacje rosną w siłę, jak wiesz, ta dysproporcja finansowa kosztem tego, że konsumpcjonizm jest podtrzymywany i karmiony, jak to wszystko się rozwija, to prędzej czy później pojawią się te opatentowane jakby ziarna, które trzeba kupić, bo inaczej nic innego nie wyrośnie.
Tak, tylko
stopniowo to wejdzie, pewnie nie będzie tak, że...
Tylko pamiętaj o jednym, że jakby mimo wszystko takiej korporacji, mimo że jest to nieetyczne i bardzo wątpliwe moralnie, to zależy na tym, żeby to sprzedawać, a nie żeby nie sprzedawać, więc nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nagle komuś miało zabraknąć pożywienia. Będą raczej robić wszystko, żeby wepchnąć na zasadzie nawet z dopłatami od rządów, aby towar obracał. Tak. Także nie chce mi się wierzyć w jakieś takie, wiesz, cyberpunkowe przewidywania o głodzie na świecie, bo wielkie korporacje zakażą właśnie, albo inaczej, te ich technologie będą ograniczały produkcję. No przecież to się kupy nie trzyma. Jakby ich nadrzędnym imperatywem jest zysk, a nie brak zysku, więc tego tutaj nie widzę. Natomiast skoro jesteśmy przy tych genetycznych różnych właśnie zmianach i tak dalej,
bo to jest też...
to może przejdźmy do tych genetycznych tematów związanych z ludźmi, bo to jest niesłychanie ciekawe, gdzie już teraz, zauważ, mamy różnego rodzaju... No okej, bo tak, jakieś nasze dane biometryczne to często może wyciec, bo coraz częściej korzystamy z czytnika linii papilarnych, z jakiegoś tam skanowania, wiesz, twarzy, skanowania siatkówki nawet, bo i takie urządzenia są. I te dane gdzieś są zapisywane, muszą być porównywane i wiesz, niby, że są szyfrowane, ale wiemy, że nawet szyfrowane dane można uzyskać. Często jakieś wycieki mają miejsce przecież różnych danych wrażliwych. Natomiast tutaj dochodzimy już do takiego core bycia człowiekiem, czyli naszych danych genetycznych, które no jakby ciężko jest ujawnić. Ale na przykład są różnego rodzaju testy genetyczne. No i ludzie też sobie robią, bo chcą poznać przodków, bo chcą sobie zobaczyć, wiesz, takie genetyczne zabawy, bym powiedział, które gdzieś tam w internecie są często dostępne. No i tak naprawdę różnym firmom, które są prywatnymi podmiotami, udostępniamy swój garnitur genetyczny, nie? Wszystkiego rodzaju polimorfizmy genetyczne znają, więc nie dość, że nasz genotyp, który jest konkretnie nasz, to jeszcze jego modyfikacje i jego zmienne, wszystkie, które gdzieś tam się znajdują. Także to bezpieczeństwo tych danych genetycznych w przyszłości, to jest taka obawa, którą trzeba by było, wiesz, wziąć pod uwagę, no bo okej, dzisiaj nie ma jakichś technologii, tak, które pozwoliłyby coś użytecznego z tym zrobić, no nie? No nie oszukujmy się, nikt nie będzie specjalnie genetycznie pod jakiegoś Kowalskiego produkował czegoś, co mu zaszkodzi, bo to finansowo się nie opłaca. Ten zwrot z inwestycji w taki ruch byłby żaden, nie byłoby żadnego zwrotu. Ale w przyszłości, kiedy coraz bardziej popularne będą różnego rodzaju właśnie i terapie genowe i jakieś różne dziwne rzeczy, no to może się nagle okazać, że twój kod genetyczny może posłużyć do czegokolwiek.
Tak, nie? No tak jak obecnie i też jakby myślę, że dobrze na ten temat jesteś bardzo rozeznany w tym temacie. Dzisiaj pod pewne aspekty związane z biologią twoją, taką ścisłą biologią, typu jakaś grupa krwi, typu jakieś funkcjonowanie organizmu, można bardzo ściśle dopasować dietę, po to, żeby ta dieta jakby zadziałała w taki sposób, żeby się, nie wiem, odchudzić, odgrubić, żeby coś się tam zadziało, co chcesz, tak? I żeby naprawić jakieś niedoskonałości czy choroby wyeliminować. Tak, myślę, że w przyszłości właśnie te kwestie związane, ale to związane z tym, żeby terapię czy jakieś nawet banalne rzeczy, tak? Żeby produkować też pod kątem genetycznym, ale wtedy potrzebne są nanotechnologie, dzięki którym można produkować na poziomie jakimś atomowym, tak? te substancje. No i chyba większa wiedza generalnie, no bo dzisiaj mamy zmapowane te genotypy, wszyscy się z tego cieszą, tak? Ale pytanie, co z tego?
Od razu mam do ciebie pytanie. Zobaczymy, taki mały eksperyment myślowy. Dane DNA, które gdzieś tam wyciekają albo, nie wiem, jesteś zmuszony do ich ujawniania, załóżmy, że takie prawo gdzieś tam wejdzie i często się taki argument podnosi, że to jest bardzo niebezpieczne, bo na przykład ubezpieczalnie mogą wykorzystywać te dane do tego, żeby ci podnosić składkę. I ja się tak teraz zastanawiam w sumie, czy to źle, czy dobrze. Znaczy wiadomo, gorzej dla tego, który musi zapłacić większą składkę. Ale z drugiej strony, no to czy to nie jest takie wspieranie oszukiwania tego podmiotu, jakim jest ubezpieczalnia? No bo ubezpieczasz się od jakiegoś tam wypadku. Wiadomo, że ubezpieczyciel musi ocenić ryzyko. No bo jeżeli ktoś ma 90 lat, no to mimo, że się zdrowo trzyma, to szansa zgonu jest dużo większa niż u 20-latka, mimo wszystko. Więc wiadomo, że jego składka będzie adekwatnie wyższa niż takiego 20-latka, no bo tak mówi statystyka. No ale teraz, jeżeli na przykład ma takie dane i widzi, że ty masz dużo większe ryzyko zapadnięcia na jakąś chorobę, wciąż to nie jest oczywiście 100%, bo to, że ty masz genetyczną podatność, to jeszcze jest ekspresja genów, czyli ty musisz prowadzić taki tryb życia, żeby to uruchomić, że tak powiem, nie? I zastanawiam się tak naprawdę, czy to jest nieetyczne faktycznie, czy to po prostu jest dana jak każda inna, tak samo jak sprawdzają historię chorób i...
Nie, no wiesz, póki co z mojego punktu widzenia to absolutnie jest tak. To jest albo wierzysz i ufasz komuś, kto z tobą podpisuje umowę, tak, że powiedział ci wszystko, ale... Znaczy, ciężko powiedzieć. Natomiast, natomiast póki co prawnie nie jest to, nie jest no nie to rozstrzygnięte jest. I wolałbym, żeby to zostało, no bo dzisiaj tylko sporadycznie i tylko niewiele osób jakby jest zmapowanych genetycznie i to w bardzo wąskim zakresie. To nie są takie jakby czytanie tego genotypu, czyli poza tymi 90 ilość procentami tych genów, które są takie same u każdego, no to jest ileś tych jakby sekwencja skończona, która niewielka, która różnicuje. Mówi tak o tych różnicach i o ewentualnych jakichś tam kwestiach, które mogą się pojawić, ale wcale nie muszą. Tak, no one rzeczywiście prawdopodobieństwo troszeczkę zwiększają. Natomiast no to co? To, że masz zapałki w domu i one leżą na kominku, to ma być powodem tego, że twoja składka nagle wzrośnie, tak? Wielokrotnie.
Wiesz co, nie wiem, czy to można aż porównać do zapałek, aż nie, bo to nie jest aż tak nieznaczące, bo zapałki mogą sobie leżeć i tak dalej, ale jeżeli ty na przykład codziennie tymi zapałkami robisz fire show w domu, nie? No takie są niby bezpiecznie, niby jakby wiesz, masz wszystko pod kontrolą, ale jednak tym otwartym ogniem się bawisz, no to wiesz, to już zmienia no postać wiesz, no, rzeczy.
Ale to, że masz, to, że masz kominek w domu, to powoduje, że twoja składka jest troszeczkę delikatnie, ale wzrasta.
No o tym mówię.
A inna sprawa, jak masz kominek w domu, to też jak macie kominek i macie ubezpieczenie, zgłosicie jakby w ubezpieczeniu, czy ubezpieczyciel jakby pyta, co macie w domu, tak? Zgłosicie ten kominek, to jedną z ważniejszych rzeczy jest to, żeby mieć zawsze aktualne badanie czystości komina. Mm. Także musi przyjść ktoś, kto przeczyści wam komin co najmniej raz do roku. Tak, to dla higieny o takiej...
I sprzedałam kalendarz.
Dla domowej higieny jest to bardzo ważne, żeby raz w roku mieć przeczyszczony komin.
A słuchaj, a propos...
Jezu, biotechnologia!
Alegoryczny Leszek. Słuchaj, w każdym razie a propos tych kalendarzy, to kominiarze się wypowiedzieli, że to nie oni chodzą, tylko przebierańcy i sprzedają te kalendarze.
Tak, coraz więcej przebierańców, tak. Coraz trudniej o oryginał.
Dokładnie.
Tak.
Słuchaj, więc nie wiem, no to jest jakieś takie pod rozwagę. Ja tak. Absolutnie nie mówię, że tak czy inaczej, tylko właśnie mnie to zawsze zastanawia z takiego, staram się, wiesz, sobie to obejrzeć z dwóch stron, no bo jakby z mojej perspektywy oczywiście fajniej by było, gdyby tak nie było, no bo wolę płacić mniejszą składkę niż większą składkę. A z drugiej strony zastanawiam się, no czy to nie jest, wiesz, jakby normalne, że jeżeli ktoś oferuje ci ubezpieczenie, co jest pewną hazardem pewnym, no bo wiesz, nie wiemy jak się dzieje, to jest tylko jakieś prawdopodobieństwo, no to też chciałby mieć pełnię danych jak największą, żeby móc zawyrokować, czy mu się to opłaca, czy nie. No dobra, ale mniejsza o większość, bo to nie o tym trochę jest ten program, nie?
Tak, nie o tym, ale wiesz, o pewnych zagrożeniach też. Mm-hmm. No bo jeżeli my w tym momencie, jest ten słynny dowcip, nie wiem na ile słynny, ja ci dam Belmondo, tak? Z taką jakby puentą, tak. Nie będę opowiadał tego dowcipu, bo patroniątka pewnie są w tej chwili przed ekranami. Natomiast projektowanie naszych potomków. Mhm.
A to jest w ogóle niemożliwe.
Na razie jeszcze nie. Natomiast nie wiem, czy na poziomie z komórkowym, jeszcze przed aktem zapłodnienia.
Rozmawiałem o tym z panią genetyk. Patrz, zawsze, tak? Kurczę, ja mam tak słabo pamięć do nazwisk. Nie wiem, muszę sobie wytatuować wszystkich ludzi, z którymi rozmawiałem. Wtedy będę tylko patrzył tak. Bardzo znana pani genetyk, jest jedną z pionierek tak naprawdę też.
Zabrakłoby ci miejsca i mnie byś wytatuował.
I Brazowi plecy, żeby tam sprawdzić, gdzie miejsce jeszcze, to nazwiska poupychamy. W każdym razie rozmawiałem z nią na ten temat i stwierdziła, że to fajnie wygląda w filmach, tylko tak. Że niestety jest dość duży problem, żeby coś takiego zrobić, bo ten wzrost komórkowy, wiesz, to wszystko, one się różnicują dopiero i tak dalej, te komórki w tym pierwszym etapie i nie byłbyś w stanie konkretnych
zapanować.
Zmian, no nie byłbyś w stanie tych konkretnych zmian zastosować, po prostu skąd miałbyś wiedzieć, w którą stronę one pójdą gdzieś tam, nie?
Ale czyli
potem już jest tych komórek tak dużo, że to niekoniecznie jesteś w stanie zmienić. Mhm. Poza tym mówi, że na przykład pewne geny są ze sobą tak powiązane, że to po prostu w ten sposób działa. Jak domek z kart, nie? Jak usuniesz jeden, bo sobie stwierdzisz, zróbmy mu tam inny
niebieskie
kolor oczu.
Oczy, tak?
Okazuje się, że łatwiej jest pewne rzeczy metaboliczne nawet zmienić, niż takie tak. Prozaiczne...
Poetyckie i prozaiczne.
Tak, takie prozaiczne rzeczy, jak kolor oczu okazują się być determinowane przez takie różne geny, które jak zaczniesz zmieniać, to ci się posypie to na wielu innych poziomach.
No okej, dobrze, to z tego
to,
sobie...
To troszkę tak
z tego
akurat
ja mam, może wiesz, bardziej w fantastykę wchodzę, tak. Niż w jakieś elementy biotechnologii.
Ale już różne elementy można będzie zmieniać faktycznie. To znaczy, i powiedzmy, możemy się skupić na tych, które można będzie zmieniać.
Ale też kwestia selekcji genetycznej, no tak. Bo popatrz, no kiedyś dokonywano selekcji, taka eugenika, tak, która była czysto jakby mechaniczna, czyli dobór, tak, partnerów po to, żeby potomek przejął jakby jakieś tam cechy, to pewnie dalej będzie trwało, ale z drugiej strony wybór elementów mówię tak brzydko o ludziach, tak, elementów ze społeczeństwa na bazie cech genetycznych. Mm-hmm. Nie na bazie tego, że Jaś bardzo dobrze opanował tabliczkę mnożenia, tylko pobieramy komuś, kto się urodził, materiał genetyczny, tak. Badamy i mówimy, o, ten nadaje się do tego, a tamten nadaje się do tamtego.
Gattaca tak jak przyszłości.
Gattaca albo Brave New World, tak? Mhm. Czyli to taki jakby preselekcja już na bardzo wczesnym etapie. Dla mnie to jest jakby absolutnie niemoralne, natomiast kto wie, czy nie przyjdzie komuś do głowy coś takiego.
Już przychodziły takie rzeczy. No weźmy chociażby NSDAP i wiesz, i czasy II wojny światowej tak. I przed trochę. No to przecież ta cała eugenika, którą oni stosowali, nordyckie cechy. Ciekawe, że ich przywódca wcale nie wykazywał nordyckich cech. W każdym razie...
Spójrz. Tak.
A masz niebieskie oczy?
Nie wiem, takie...
Takie masz niebieskawe
takie,
trochę.
Takie, wiesz, no oczy już, no oczy mnie zdradzają, ta. Niestety. Oczy zdradzają słowiańską duszę.
A nie tak prosto zmienić, jak wiemy. Także wiesz, no to już jakby były takie eksperymenty. No i właśnie, to jest taka dyskryminacja genetyczna, nie? To też jest coś, co taka technologia mogłaby przynieść. A tak jak tutaj już powiedzieliśmy, to, że masz jakieś predyspozycje genetyczne wcale... nie oznacza, że coś się rozwinie albo że będziesz taki czy inny.
Ale zobacz, jest już no, te pierwsze eksperymenty, już mamy za sobą. Wykorzystywane są te technologie, które były takie tak nieetyczne, tak straszne. Rozchodzi się o powielanie, klonowanie. Tak, no. O klonowanie. I tutaj no, niestety to znowu jest powielanie jakby cech. To jest czyli to, co powiedziałeś przed chwilą, my nie możemy zaprogramować w sposób taki, że zmieniamy geny, tylko programujemy poprzez odpowiedni dobór materiałów, tak, tych wsadowych, tak, żeby ten, który wychodzi jako wynik, żeby miał takie cechy, jakie chcemy. To jest no, tak, jak są ludzie, którzy całe życie, to fascynuje mnie to, są ludzie, którzy całe życie poświęcają na to, żeby tak chodzić z tą udawać pszczółkę i te róże, tak, programować po to, żeby wyrosła nowa, która będzie tam miała jakąś niezwykłą cechę.
Laserem będzie strzelać.
Tak, będzie strzelać laserem, taki tryfit.
Słuchaj, no dokładnie. Od razu bym tutaj nawiązał jeszcze do jednej rzeczy. No to już jest kompletne science fiction, ale czy jednak, skoro mówisz już o takim biotechnologicznym aspekcie jak klonowanie, czyli tworzenie organizmów pod organy tylko, czyli wiesz, to raczej pójdzie w hodowlę po prostu organów, tak mi się wydaje. No jest to sensowniejsze niż, wiesz, niż hodować całe ciała, z których później będziesz coś wycinał. To jest marnotrawstwo materiału, jeżeli tak byśmy na to spojrzeli. Ale tutaj warto przywołać taką książkę, no bo okej, można wyhodować to bez jakiejś tam kory wyższej, wiesz, mózgowej, kory nowej i tak dalej, żeby to był organizm, który nie ma świadomości, załóżmy. Tylko po pierwsze, nadal nie wiemy, co to jest świadomość. No nie, i czy na pewno to nie jest w jakimś tam aspekcie człowiek. A po drugie, to opowiadanie, kurczę, z takim dziwnym tytułem, pamiętasz?
Wróciłeś, odwiedziałam.
I tak pamiętam, że mieliśmy taką dyskusję, że to jest o potworkach, ale faktycznie można to zinterpretować, jakoby były to takie właśnie ciała,
nie,
które
to są
na organy.
To są, tak, to tak jakby...
Bo tam było coś o tej woli i faktycznie jak on wykazał jakąś taką, wiesz, świadomość, samoświadomość i tak dalej, no to nie mogli go już wtedy pokroić.
To nie? jest no, pan profesor z Krakowa, który pod pseudonimem Huberat wydaje swoje książki. I to jest bardzo, bardzo przejmujące opowiadanie, takie, którym on jakby no, zszokował ludzi. Jeszcze napisał jedno takie opowiadanie, za które też dostał jakieś nagrody w polskim fandomie. Kara mniejsza, tak? Chyba kara mniejsza albo kara większa.
O, to nie znam.
To jest o tym, o czyśćcu. Tak? Akcja się dzieje w czyśćcu. Ale jest bardzo przejmujące opowiadanie o ludzkiej naturze, o tym, jak trudno jest zmienić swoją naturę, nawet będąc w takim miejscu, gdzie się wciąż te same błędy powtarza, aż się nauczy. Tak, tak to wygląda. Ja bym chciał teraz trochę spopować te biotechnologiczne rzeczy, żebyśmy przeszli do rzeczy może, nie wiem, chyba mniej przyjemnych, tak mi się wydaje. Po pierwsze... A co tam? A co mi tam? Jedna z moich ulubionych kapel. Sepultura.
Mocno.
Sepultura. Brazylijski zespół, który no, rozpadł się już, jest jakby istnieje, ale w troszeczkę zmienionym składzie. I to jest ich płyta z lat 90. Nie pomnę, który to jest rok. 93 chyba, Chaos AD, Chaos Anno Domini. Tutaj o, tak no, fajnie wygląda w środku. Czarne, normalne płyty, ale na tej płycie jest utwór, który rzeczywiście jest tematyczny, tak? Oni jakby na pewne zagrożenia takie cywilizacyjne zwracają w tej płycie uwagę. To jest płyta, w której jest o War for Territory, tak? No, wojna i to niekoniecznie propaganda. Cudowny, świetny utwór, ale Biotech is Godzilla. Biotechnologia, też o zagrożeniach związanych z biotechnologią, tak?
Czyli
śpiewają.
Nie mecha Godzilla, tylko to jest Godzilla.
No, Godzilla jest też wynikiem pewnych przemian przez nas sprowokowanych, no bo biotechnologia to są różnego rodzaju zmiany w biologii. Na przykład, czy w momencie, gdy wrzucamy w siebie te różne substancje chemiczne, gdzie jest jakby pokazane i udowodnione, że wiele substancji, nie wiem, w pożywieniu, w dalszym ciągu dodawana w nadmiarze ma jakby rakotwórcze właściwości. Czyli zmienia jakoś biologię komórek, powodując, że te komórki tam zaczynają się zbyt gwałtownie namnażać, czy coś w tym stylu. No, raki no to są te bardzo żarłoczne komórki, które się tam gdzieś namnażają i sieją spustoszenie w organizmie kosztem normalnych komórek, normalnego funkcjonowania. Pochłaniają je, nie wiem, zastępują cokolwiek. Czy to też jest biotechnologia? Tylko że taka nieświadoma, niechcący, no przepraszam, no ten eternit rozpyliłem w twoim domu niechcący, tak?
Ostatnio Braz opowiadał o tym, że jak kręcili Krainę Oz, tą pierwszą, ten film hollywoodzki, taki pamiętasz?
Tak.
Chyba jeszcze.
No tam było.
Śnieg tam padał, nie?
Tam od któregoś momentu, jak się włączy ponoć, to idealnie pasuje płyta Dark Side of the Moon albo coś takiego.
Być może. W każdym razie tam były jakieś dziwne akcje. Nie wiem, czy to chyba Dawid Myśliwiec robił o tym film, o ile mnie pamięć nie myli. W każdym razie najpierw była ta kwestia tego drwala, wiesz, metalowego i ta farba taka metaliczna, którą był pomalowany ten aktor, była jakaś toksyczna straszliwie.
Tak.
A na planie robili też śnieg. Tam śnieg w pewnym momencie musiał spadać. To śnieg był z azbestu. Takie to
ale
były
daleko,
czasy.
Ale daleko nie szukajmy. W zakładach kiedyś, i to nawet w Polsce, ale na całym świecie, żeby nie było, że tylko Polska, w momencie, gdy wprowadzono substancje fosforyzujące, czyli takie świecące w ciemnościach, i one były używane i były malowane, tak? Malowane były wskaźniki, na przykład w samolotach, wskazówki w zegarkach. No dzisiaj mamy te substancje fosforyzujące, ja też mam takie świecące, ale one są bezpieczne, tak?
Natomiast dzisiaj są fosforyzujące, a ty mówisz o farbie radowej.
Tak, a to były normalne farby, które cały czas świeciły. One nie pochłaniały i nie reemitowały promieniowania, tak jak te dzisiaj używane, tylko trzeba było je naświetlić. Ja pamiętam, no, naświetlimy zegarek i będziemy patrzeć.
Nie, natomiast to te fosforyzujące tak mają, a no to radowe świeciły.
One świeciły, były we wskaźnikach, w tych różnych zegarach wykorzystywane. I to robiły no, najczęściej panie, były przy takiej pracy, smarowały to bardzo często na
kazali
początku.
Im te zaostrzać te pędzelki.
Tak,
ustami,
żeby
nie?
były bardzo małe, żeby były i wiesz, brały to do ust i potem rozwijały się jakieś czynniki rakowe. Też zupełnie nieświadome, wiedząc jak to fajnie wygląda, był taki rok czy dwa, gdzie później uświadomiono je. Ale niestety było też trochę za późno. Malowały sobie oczy, jakieś tam twarze, żeby ładnie wyglądać na dancingach, na balach. Tak?
No wiesz, wtedy zauważono, że rad nadaje się do niszczenia komórek rakowych, czyli radioterapia po prostu powstała wtedy. Więc od razu ekstrapolowali tę wiedzę, że w takim razie musi leczyć wszystko z jakiegoś
powodu. Ale to są...
Ale szczęście w nieszczęściu jest takie, że w tych kosmetykach i tak dalej najczęściej nie było radu, tylko było coś, co go imitowało, po prostu było fluorescencyjne, bo inaczej to by dużo większe żniwo, że tak powiem, ten okres zebrał.
W każdym razie to są takie bardzo i były to elementy związane z niewiedzą. Dzisiaj mamy wiedzę i możemy przeczytać na pudełku czy na jakimś pojemniku, jakie konserwanty, jakie środki zostały użyte i możemy znaleźć informację, że ten akurat, no jak weźmiemy, zjemy to, no to nic się nie stanie. Ale jak zjemy jeszcze 5 innych rzeczy i to się skumuluje, no to może być jakaś przykra jakby niespodzianka w postaci tego, że za 2 czy 3 lata zaczniemy zapominać naszych znajomych albo cokolwiek innego. Tak? Więc to też jest biotechnologia, tylko taka pełzająca, taka cichutko jakby pukająca do naszego domu. Nie,
naturalna biotechnologia.
Naturalna biotechnologia.
Widzicie, nie zawsze wszystko, co naturalne, jest dobre.
Naturalna biotechnologia, tak? Zjadam tego muchomora sobotnikowego, a potem się dziwię, że...
A potem się już nie dziwisz.
Potem się nie, no.
Słuchaj, przejdźmy do tych aplikacji randkowych. Do tego
dobrze,
właśnie,
to ja zacznę, bo to jest takie przejście między jednym a drugim. Tę książkę kiedyś tutaj już miałem, pamiętam, ale dzisiaj jest bardzo a propos, bo jest to książka bardzo przejmująca, pokazująca jakiegoś też ducha naszych czasów, ale przez taki pryzmat fantastyki, jakiejś niby przyszłości. Rozchodzi się o to, że tutaj kobiety są jakby po pierwsze projektowane i tworzone pod konkretne zamówienia. Tak? Czyli są... Raz, że modelowane fizycznie, dwa, że modelowane też i w jakiś tam sposób programowane intelektualnie, bo takie jest zamówienie kogoś, kto będzie właścicielem. To jest taka książka mocno też feministyczna, tak? czyli no taka pokazująca jakby też rolę kobiety w niektórych jeszcze społeczeństwach, w niektórych kulturach, w niektórych umysłach. Tak? Także kobiety sprowadzonej do roli narzędzia. No dzisiaj takie komentarze słyszałem, bo pewnie jak oglądacie, to jest Ian Watson, genialny brytyjski autor. Naprawdę pisze świetne rzeczy, niedługie, niedużo ich napisał. Może jest bardziej znany tym, którzy komiksy czytają, bo swego czasu przejął pisanie scenariuszy do jakichś tam Marvelowych komiksów. Natomiast tutaj ta książka jest godna polecenia.
Te synteksy to trochę taki jak oni się nazywają, nie reptilianie, tylko replikanci.
Replikanci, coś trochę tacy jak replikanci, tak, z Blade Runnera. To też tworzeni jakby po to, żeby pracować, a tutaj to jest tworzone po to, żeby było. Natomiast do czego zmierzam? Bo właśnie to jest książka, która ma trochę ruszyć umysłem. U nas cały czas te jakby no, normy funkcjonują, co jest ja ubolewam. Ostatnio jest...
Czytam te trzy prawa, to są przecież prawa Asimowa.
Tak, tylko one są przerobione. Natomiast słuchaj, jest mowa teraz o tym, żeby... ten dzień przed świętami Bożego Narodzenia, Wigilię Bożego Narodzenia, żeby zrobić dniem wolnym od pracy. No i komentarz, i to wcale nie prawicowców, żeby kobiety miały więcej czasu, żeby być przy garach.
Jak to tak powiedział?
Przeczytałem taki komentarz gdzieś tam w internecie. No,
że, skąd wiesz, że nie prawicowca?
Bo było to z, jakby to memiczne, ale z odpowiednią osobą. No, nie? No, mniejsza o to kto.
Zamknięte forum feministyczne.
No wiesz, nie. Osoby publiczne, politycy no, nie? W ten sposób się wypowiadają. Pewnie nawet nie myśląc o tym, co mówią. Tak,
żeby punkty Bekis zdobyć. Tak,
no
zwane,
możliwe, że coś takiego jest. Natomiast no, to jest takie dosyć smutne, no, nie? Że takie myślenie cały czas się pojawia. No i ta książka jakby sprowadza nas w te rejony, no bo ona, zresztą okładka i tytuł, Orgazmomat, tak, taki bardzo jednoznaczny tytuł, on sprowadza nas na powrót do tego, znaczy ja mówię na powrót, bo nagraliśmy już tą główną część, a wy mam nadzieję, że będziecie ją oglądać, gdzie mówimy o pewnych zagrożeniach z tymi technologiami, z którymi mamy, bo z biotechnologią no to mamy do czynienia, tak? Jak kupujemy aspirynę. No to jest produkt tak. biotechnologiczny, tak?
Albo penicylinę. No, albo... nie musimy już zagniatać pajęczyny z chlebem.
No, ja cały czas to robię. Hoduję pająki. Braz hoduje pająki.
Ja już wiem, po co wam te pająki.
No właśnie. Braz ma pająki ono, i tak go sztura.
Leszek
i...
z narażeniem życia zbiera te pajęczyny z tych terrariów.
Tak, z chlebem. Tak, i sobie na ranę zagniatam, tam o, zagniatam. Tak, no, wyciskam wągra, a potem zagniatam. Te aplikacje, te jakby elementy związane z narzędziami, które mamy, czyli z internetem, z komputerami, ze smartfonami. To dzisiaj są narzędzia na co dzień wykorzystywane i tak jak mówimy w tym odcinku głównym, są to narzędzia bardzo pożyteczne, bez których cywilizacja absolutnie by do przodu nie poszła. Są to narzędzia też bardzo fajne, bo dostarczają nam rozrywki. Nawiasem mówiąc, a jedna rzecz teraz mi się tak, bo teraz zauważyłem, modne jest i wiele osób to robi. Dla czata pytanie, co byś zrobiła, jakbyś była diabłem, który chce wykorzystać jakby ludzkość, czy zniszczyć ludzkość. I czat odpowiada w punktach dokładnie takie rzeczy, które, wiesz co, są, możesz jakby powiązać. Ja to już w dwóch miejscach to znalazłem, tak? Gdzieś tam na YouTubie, czy gdzieś tam na Facebooku, nie wiem, gdzieś to się pojawia. Sam jak wrócę do domu, to zadam to pytanie. Zobaczę, czy ten mój czat jest też tak samo mi odpowie. Ale
ChatGPT to może akurat nie, bo on ma dużo obostrzeń, ale są różne modele tam, wytrenowane tak, żeby nie miały żadnych
zahamowań. Ale to normalnemu czatowi GPT, tak? I że to i to bym zrobiła takie, wiesz. I to są te elementy, gdzie ja tak patrzę, czytam to i mówię, wow, no przecież to wszystko się dzieje, tak? To wszystko jest jakby elementem naszej cywilizacji. Wracajmy. Aplikacje związane z tym takim życiem sieciowym, które pochłania nasz czas, niestety pochłania nasz czas kosztem życia towarzyskiego. I teraz pytanie, czy to jest dobre, czy to jest złe? Czy fakt, że mamy, wiesz, że mamy tego Facebooka, Instagram i co tam jeszcze, kontaktujemy się z ludźmi, piszemy komentarze, ktoś komentuje nasze posty, w Messengerze wymieniamy jakieś wiadomości. Czy to jest lepsze niż obcowanie face to face? No bo niestety wiele osób zaczyna mieć kłopoty z rozmową. Ja pamiętam sprzed wielu lat jeszcze takie, gdy nie było jeszcze tych czatów, ale telefony komórkowe weszły, gdzie osoby rozmawiają ze sobą przez telefon, po czym spotykają się na ławeczce i rozmowa jakby gaśnie. Po czym wstają, rozchodzą się i zaczynają ze sobą rozmawiać przez telefon. Wiem, że my się stajemy śmielsi, jeśli nie widzimy czyjejś twarzy. Ale czy tylko to jest jakby tym elementem, który tutaj...
Wiesz co, powiem ci tak, no... fakt, że gdzieś tam jakby dużo można poobserwować jakichś takiego wycofania, nie? No to jakby jest fakt, ale szczerze mówiąc to nie wiem, kurde. To jest wszystko tak naprawdę taki dowód anegdotyczny. Nie?
To znaczy, bo tak, ja wiem, że w szkole...
Do tego trzeba zrobić szeroko zakrojone badania, bo to, że ktoś wstaje i na ławeczce się nie dogaduje, to jest żaden dowód. Tak naprawdę.
To znaczy, bo dużo się mówi o tym...
Może już przegadali wszystko przez telefon.
Że dzisiaj internet to jest inny, tak jak te dwie panie, które spędziły 10 lat w jednej celi i tego samego dnia wyszły z więzienia i jeszcze 2 godziny pod bramą rozmawiały. Natomiast to jest face to face, to jest taka relacja. No ja jestem oczywiście zwolennikiem takiej relacji jak ta nasza, tak? I no, te nasze relacje, tak? Też, no to jest, no, my mówimy wyobrażając sobie, że jesteście po drugiej stronie.
Jest dużo wyższy, że tak powiem, inwestycja psychologiczna w rozmowę face to face, no bo tak. To jest, wiesz, jakby nieizolowany jakiś taki system, bym powiedział. Nie?
Ale zauważyłem, że SMS-y, czy Messenger, czy takie już komunikaty takie na wallu, tam tym instagramowym, czy facebookowym, one są z reguły bardzo skrótowe i mogą zostać odczytane różnie. W momencie, prawda. Gdy rozmawiamy, gdy ja ci coś powiem, a ty poczujesz się lekko zażenowany, obrażony, to ja ci mogę to wyjaśnić. Możesz mnie zapytać natychmiast i natychmiast jakby możemy rozładować to. Natomiast w momencie, gdy coś czytasz, wyobrazisz sobie, że jest to negatywnie dla ciebie jakby wiadomość stworzona z negatywnym aspektem i to w tobie jakby działa. To w tobie zaczyna rosnąć, kiełkować.
Tu masz tak często, że ludzie są inni trochę właśnie w takich kontaktach przez internet, a inni w kontaktach na żywo. I też mam znajomych, którzy no jak z nimi rozmawiam, no to wiem jacy są, ale jak z nimi gdzieś tam się pisze, to masz wrażenie, że z jakimś bucem rozmawiasz, a tak. Nie dlatego, że cię obraża, tylko na przykład, że to jest takie jakieś chłodne, wyzute.
Tak.
I jeżeli tylko byś go znał właśnie przez internet, jak to się mówi, no to zrobiłbyś sobie jakąś opinię o nim. Ale tak sobie teraz myślę, że my trochę żyjemy w dwóch światach, jest taka dychotomia. I ktoś ma jakieś kompetencje w świecie rzeczywistym i jest jakiś w świecie rzeczywistym i ktoś ma jakieś kompetencje i jest jakiś w świecie wirtualnym. I teraz pytanie, czy to jaki naprawdę jest, nie? Bo jeżeli masz z nim kontakt tylko w świecie wirtualnym i obcujesz tylko w świecie wirtualnym, to że on jest super fajnym gościem na żywo, nic ci nie robi. Bo z twojej perspektywy zawsze będzie tym takim bucowatym jakimś typem, nie? I nagle, wiesz, dochodzimy do momentu, gdzie te nasze jakieś, to może nawet nie są maski, to są jakieś zachowania bardziej, a w tym momencie determinują to, kim jesteśmy i ta nasza cyfrowa persona staje się tak samo realna na dzień dzisiejszy, jak ta rzeczywista. No bo mówię, czasami jest tak, że mamy kontakty z ludźmi, z którymi nigdy się nie spotkamy na żywo. I zobacz, to jest znaczy, w ogóle niebywałe, że możemy być dwoma osobami tak naprawdę.
Ja staram się poza jakimiś czysto jakby zawodowymi sprawami, tak, gdzie e-maile się wymienia, czy jakieś tam SMS-y czasami, bo musisz coś załatwić, to jakby do tego kręgu tak zwanych znajomych czy przyjaciół w mediach społecznościowych mam zasadę taką, że muszę znać osobę, tak? Że dopiero ją dołączam, jak poznam, jak widzę, tak, kim jest ta osoba, no bo są fejkowe konta, są jakieś takie, mnóstwo jest tych próśb o dołączenie do grona znajomych. Kiedyś było takie kolekcjonowanie, o ja mam 300 znajomych, a ja mam tam 500, tak? I ktoś się czuł lepszy. To nigdy mnie to jakoś nie bawiło. Natomiast jest to medium, które wspomaga. Natomiast jest chyba, z mojego punktu widzenia, to znowu jest bardzo subiektywna opinia, nie jest dobre, jeżeli do tego się ogranicza cały nasz świat. Jak już stajemy się takim człowiekiem zamkniętym, który siedzi w domu, bazuje tylko na tych dowożonych pizzach i boi się w pewnym momencie wyjść. Tak samo trochę przesadzone jest moim zdaniem, te przesadzone są te kwestie związane z hejtem. Internet daje jakby więcej luzu, natomiast ja pamiętam ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej, kiedy jeszcze nie było Facebooka, jeszcze nie było internetu, gdzie też, nie wiem, pastwiono się nad słabszymi czy nad kimś tam, tylko wtedy trzeba było sobie jakby wywalczyć szacunek inaczej, intelektem, siłą. Jeżeli ktoś
można
tego nie potrafił...
Można było kiedyś intelektem wywalczyć w dziecięcym wieku?
W szkole średniej tak. W szkole średniej już tak. Już to działało.
No, ale szkoła średnia to już prawie dorośli ludzie.
Tak. Natomiast w szkole podstawowej to chyba działało w drugą stronę. Jak ktoś był taki, no, że miał lepsze oceny.
Ja tam powiem ci, że nie wiem. Dla mnie to te traumy z dzieciństwa wcale mnie nie hartują. Zahartowało mnie to, jak później w późniejszym życiu zacząłem być bardziej świadomy i zacząłem rozumieć, dlaczego pewne rzeczy robię, dlaczego pewne mechanizmy u mnie zaskakują. I to jest moment, w którym ja stałem się bardziej odporny tak naprawdę. A traumy niosą zawsze ze sobą, może pod płaszczykiem jakiejś gruboskórności, ale niosą tak naprawdę konkretne zaburzenia, konkretne problemy, które potem z wiekiem, jeżeli nie są zadbane, to się pogłębiają
i
jesteś starszy, tym bardziej to się rozwija. Więc szczerze mówiąc, to akurat to chyba troszeczkę taki argument, mam wrażenie na zasadzie, a kiedyś to się kośćmi, jak w jaskiniach mieszkaliśmy, okładaliśmy i było dobrze. No pewne rzeczy, które były kiedyś, wcale nie są dobre, nie? Tak samo jak nie wszystko, co jest nowe, jest dobre.
Natomiast jest jakby jeszcze jeden i to jest ten jakby finałowy problem, z którym chciałbym się zmierzyć, chciałbym, abyśmy my się zmierzyli, no w sensie tylko zaznaczenia. No, zmierzę się z tym problemem. Ale najpierw coś, co zostało, płyta, która została wydana już dosyć dawno temu.
Przez Judasza.
Przez Judasza, tak. To jest płyta grupy Kraftwerk, Computerwelt, komputerowy świat. Która to płyta pokazuje, to było jakby, zaczął już się rozwijać, zaczęły już się rozwijać te elementy infrastruktury komputerowej. Zresztą ten stary komputer jakiś, który jest na okładce, to ja
Leclerc.
Kuku. No dobra. Który jest, on jakby stał się tym pierwszym elementem i tym elementem, który Kraftwerk pokazał jako ewentualne przyszłe nasze życie, bo tego jeszcze wtedy nie było, a oni śpiewają już o komputerowym świecie, śpiewają już o komputerowej miłości. Komputer Liebe.
Manekiny.
Komputer Liebe.
Bardzo ciekawe jest to, że w sumie komputerową muzykę tworzyli.
No tak, oni tworzyli muzykę opartą o sequencery, o instrumenty takie przetwarzające jakby dane wejściowe i tworzące syntetyczne dźwięki. Natomiast ta płyta to jest jakby przejaw ich geniuszu, no bo pokazują coś, co dzisiaj jest czymś zupełnie naturalnym. I dzisiaj ja nie wiem, czy jakie są statystyki, ale gdy pyta się młodych ludzi, to gdzieś widziałem takie jakby takie kółko, tak podzielone na części, taki torcik, gdzie procentowo ludzie wyznają pary, tak? Pary, które są ze sobą, albo tworzą związki partnerskie, albo jakieś małżeństwa, mówią, gdzie się poznały. No i dosyć spory plasterek tego tortu, taki znaczący, to już był internet. Że ludzie poznają się na mediach społecznościowych, na forach różnego typu. Poznają się też, co nie jest takie nieoczywiste, w specjalnych aplikacjach. I tu oczywiście te aplikacje i te jakby wcześniej, gdy nie było nawet aplikacji, to były programy, to były jakieś biura, w których zostawiało się swoje takie biura matrymonialne, gdzie zostawiało się swoje jakby opisy, zostawiało się swoje preferencje. No i w tym biurze pracownicy próbowali dopasować i umówić na randkę.
Albo w gazetach ogłoszenia
matrymonialne. Tak, były.
Pan pozna panią.
Pan pozna panią, ma być taka, siaka, czyli, podawać mi piwo i kapcie.
Czyli
tak?
Zobacz, tak naprawdę po prostu nie było technologii, a potrzeby były dokładnie te same. Nie?
Tak, to jest technologia. Ostatnio obejrzałem, żeby też pop się pojawił. Obejrzeliśmy sobie tam po raz chyba już drugi film, taką śmieszną komedię Bridget Jones. I w tej komedii ta właśnie główna bohaterka poznaje matematyka, który stworzył aplikację randkową bazującą na jakichś super algorytmach kwantowych. Tak?
Jak zwykle są to kwantowe.
Oczywiście, kwantowe algorytmy, która bada procentowe dopasowanie, tak? I też swata niejako użytkowników tej aplikacji. Natomiast i to jest wszystko fajne. Bo są ludzie nieśmiali, albo rzeczywiście otaczają się, czy są w takim środowisku. No teraz popatrz, łatwo ma na przykład facet, który, tak jak mam kolegę, który studiował, najpierw był w liceum w klasie humanistycznej i był sam, czy było ich dwóch, więc miał koleżanki same. Potem był na studiach też humanistycznych, gdzie większość to były panie. Tam poznał swoją małżonkę i w drugą stronę łatwo mają panie,
panie
też jest,
to mają akurat bardzo trudno.
Znaczy mają łatwiej, jeżeli są na przykład studentkami informatyki. Albo studentkami jakichś nauk ścisłych, no bo nie czarujmy się, tam jest ciągle więcej mężczyzn, więcej facetów. Ale ludzie coraz rzadziej chyba spotykają się, ci, którzy pracują w jakichś takich miejscach, gdzie jest mieszane towarzystwo, mają szansę na to, żeby kogoś poznać klasycznie, normalnie, porozmawiać i poznać troszkę głębiej. zanim się zdecydują na taki czy inny krok. Natomiast coraz więcej jest chyba osób, które i też dużo jest ludzi, którzy pracują w takich miejscach, gdzie nie mają szansy, praca jest długa, wracają zmęczeni do domu.
Albo zdalnie.
Tak, albo zdalnie. I jedynym miejscem, gdzie mogą poznać tę drugą połówkę, próbować ją znaleźć, jest internet. I tutaj cały czas jest fajnie, jeżeli są to jakby takie aplikacje, takie bez tego, bez takich wyraźnych podtekstów związanych z traktowaniem ludzi jak towar na półkach. Mhm. I to jest właśnie ten...
Od takich się zaczęło, bo te wiesz, wszystkie Tindery i tak dalej, które no oczywiście wiadomo, to jest też ciekawe, że zobacz, Tinder, no może to wiesz, nie była jakaś taka bezpośrednia reklama, ale wiadomo o co chodziło w tej aplikacji. O to chodziło, żeby się umawiać na niezobowiązujące jakieś spotkania, a nie żeby budować jakieś długie relacje. Natomiast jest mnóstwo ludzi, którzy tak naprawdę poznają na takich aplikacjach ludzi właśnie nie po to, żeby jednorazowo gdzieś tam się użyć, że tak powiem, tylko żeby zbudować jakąś relację i poznać partnera, i to pokazuje, że jednak ta potrzeba istnieje i jest tak duża, że jest w stanie nawet zmienić modus operandi takiej aplikacji, nie? Bo nowe, kolejne funkcjonalności gdzieś tam wchodzą, żeby zaadresować potrzeby właśnie takich ludzi, a niekoniecznie tylko tych, którzy na szybki numerek chcą się po prostu ustawić.
No z drugiej
Aczkolwiek,
strony...
wiesz, to też właśnie są takie różne zagrożenia, które mimo wszystko przy tym występują, a nie występują przy takim spotkaniu face to face, nie? No bo z jednej strony możemy potraktować to jak jakiś symulator, nie? To też możesz uczyć się pewnych reakcji interpersonalnych, których z jakiegoś powodu nie nabyłeś już w ciągu twojego życia, a to się często zdarza. Tak samo jak pilot uczy się na symulatorze lotu, więc gdzieś tam to widzisz, ale niesie to za sobą jakieś różne niebezpieczeństwa, takie jak spłycenie chociażby tych właśnie jakichś takich relacji, nie? Bo one nie są wielowymiarowe tak bardzo jak te, które są na żywo. Są jednak obcięte te rzeczy. Wielokrotnie zdarza się, że na przykład jakieś związki na odległość, które się zaczynają, rozbijają się kompletnie, kiedy przychodzi do takiego życia na co dzień, gdzie nie jesteś tylko jak włączysz aplikację, czy jak włączysz sobie tam komunikator, ale cały czas coś od siebie chcecie, no nie? I to nie zdaje egzaminu. Więc nie zawsze da się przenieść jedno w drugie, ale to się często zdarza, bo jest mnóstwo ludzi, którzy właśnie tak jak powiedziałeś, twierdzą, że poznali się w aplikacji randkowej.
Tak, natomiast
to się nazywa taki efekt supermarketu.
Efekt
też,
supermarketu,
nie?
Tak, ale też niestety te aplikacje, takie właśnie jak ten osławiony Tinder, one pogłębiają te cechy, które w nas są. Jeżeli ktoś ma niską samoocenę, jest nieśmiały, to raczej ta aplikacja nie pozwoli mu, bo...
Chyba, że na kłamie.
No, jeżeli ktoś jest nieśmiały, no to raczej nie jest kłamcą. Raczej się stara tak, no... Sam wiem, bo ja jestem nieśmiały. Bardzo jestem nieśmiały.
Leszek, pokaż swoje konto na Tinderze. Zaraz zobaczymy, nakłamałeś, czy nie.
Ile mam tam polubień, tak?
Nie, nawet nie wiem, czy tam są polubienia. Chyba nie ma.
Nie wiem, bo nie wiem, jak to działa.
Tam masz ten efekt supermarketu, no bo zobacz. To jest troszeczkę jak, mam nadzieję, że patronątek już nie ma, to jest troszeczkę jak z pornografią też, nie? Problemem, na który wskazują psychologowie, jest to, że wchodzisz dosłownie jak do supermarketu.
Tak,
nie masz tej pogłębionej relacji intymnej jakiejś z partnerką, gdzie oprócz tego, że jest stosunek, no to on jest obudowany jakąś masą różnych rzeczy, przeżyć, nie przeżyć, wiesz, emocji, hormonów, które się wydzielają. Natomiast tutaj masz jakby prosty temat, sport, dosłownie aktywność fizyczną. Wchodzisz i sobie przeglądasz, jak katalog, wiesz, więc totalnie odczłowieczasz tak naprawdę te wszystkie kobiety, tych wszystkich mężczyzn, którzy tam na tych filmach się pojawiają, dosłownie. I to jest właśnie ten efekt supermarketu, gdzie masz, zacytuję, ogromną liczbę potencjalnych partnerów, co może prowadzić do powierzchownego podejścia do relacji.
Tak.
No ciężko podejść jest głęboko, jak wiesz, wybierasz jak wśród pomidorów.
Z drugiej strony,
pomidorek, tak,
będąc facetem, ogromna ilość partnerek.
To jest, uwierz mi, że to nie ma znaczenia, czy jesteś facetem, czy nie. To się tyczy tak samo kobiet, jak i mężczyzn.
Ale to też chyba u kobiet jest rzadziej jest takie podejście właśnie zaliczania, czy czegoś w tym stylu.
Ale mój drogi, to jest tylko i wyłącznie kulturowo, wychowanie. Tak. Przecież no jakby, co ty uważasz, że kobiety nie czerpią przyjemności ze zbliżeń seksualnych?
Czerpią, oczywiście, ale...
To jest tylko i wyłącznie kulturowe, nie? Jeżeli wiesz...
Potrzebują chyba czegoś więcej, tak na naturalna wiesz, potrzeba czegoś więcej.
Nie każdy facet jest takim, jak to się mówi, łowcą aż, że musi co chwila, wiesz, gdzieś tam zmieniać. Niektórzy tak mają, drudzy tak nie mają i tak samo jest z kobietami.
Natomiast... Tamto to jest kobieta, a nie, ma brodę.
No, ma brodę, ale to nic.
Ach, chciałem złowić.
W każdym razie, więc nie zawsze tak jest, nie? I wiesz, to nie ma znaczenia, no, więc tak samo dostają, że tak powiem, tym efektem i kobiety, i mężczyźni, tak. Jedni i drudzy tak naprawdę na tym no właśnie, tracą. No ci, którzy tam przychodzą tylko i wyłącznie po to, żeby kupić pomidory, no to dostają dokładnie to, czego chcą, nie? Ale jednak to, że powstają związki, że oni się gdzieś tam na takich aplikacjach mimo wszystko poznają i potem tworzą szczęśliwe związki, pokazuje, że jednak można. Tylko zobacz, to też ewoluowało, bo na początku przecież pojawiły się takie typowo stricte randkowe aplikacje. Były jakieś takie, nawet portale największe miały jakieś takie swoje działy, gdzie można było właśnie stworzyć swój profil.
Stwórz profil.
I kiedyś to pamiętam, że nawet to trzeba było jakoś tam zweryfikować te profile bardziej. No, dzisiaj napiszesz sobie, co chcesz, bo możesz to edytować w każdym momencie, w każdej chwili. Nie? Więc rynek odpowiada na potrzeby. Potrzeby są takie, że ludzie są z natury, boją się porażki. I to jest ten plus, który dają takie aplikacje. Bo nawet jak ci gada kosza dziewczyna, na takie, czy tam chłopak w takiej aplikacji, no to przeżyjesz to wewnętrznie najczęściej, ale jest to obrane z jakiegoś takiego, wiesz, społecznego napiętnowania, że być może twoi znajomi widzieli, jej znajomi widzieli, więc wiesz, odchodzi dużo takich blokad, które są w rzeczywistości i przecież to nie jest tak, że przed erą aplikacji randkowych to wszyscy w ogóle super sobie radzili w tych kwestiach związkowych. Gdyby tak było, to nikt by z tych aplikacji nie korzystał, nie? To jednak zaczęli korzystać głównie na początku ludzie, którzy mieli z tym problem na żywo. Więc to rozwiązywało pewien problem, a nie
pewnie
otworzyło.
Tak, ale jest, znaczy jakby całość też idzie równolegle z faktem, że nowoczesne technologie odsuwają nas od siebie fizycznie i nasze jakby relacje takie face to face, jak to mówimy, są coraz rzadsze, coraz bardziej sporadyczne. My przestajemy być w to, jak to się mówi, dobrzy, w te właśnie relacje.
No i erozja takich relacji.
Dzisiaj ja powiem ci, że z zażenowaniem patrzę i z zażenowaniem jakby widzę, jak ludzie się odsuwają i nie chcą rozmawiać. Kiedyś wracałem z jakiegoś konwentu, no nie? I usiadłem, była znajoma. Ale wiesz, no po prostu jechaliśmy gdzieś, to był pociąg czy autobus, tam godzina przed nami i ona od razu, pierwsze co, no, nie, to ja jestem słaba w small talkach, no, nie? Takie, ja mówię, ale o co chodzi, no, nie? Bo ja jakby nie kojarzyłem jeszcze tego, wiesz, small talk, no, rozmowa o pierdołach po to, żeby, wiesz, żeby było miło i zabić czas.
To trzeba by zapytać, co sądzisz o karze śmierci?
No to już jest taki
już
tak.
Jest konkret.
Ale z drugiej strony to jestem słaba w small talkach i to chyba nie chodziło, znaczy nie zapytałem, bo może personalnie coś było.
Ale to twoja znajoma była?
Znajoma, tak. Okay. Znajoma, z którą się, ale jestem słaba w small talkach, po czym, wiesz, w telefonie z wieloma osobami pewnie z korespondencja small talki, tak. I to jest takie odsuwanie od siebie relacji takich normalnych, do których masz dostęp, na rzecz tych relacji, do których się przyzwyczajasz coraz bardziej. Tak, bezpieczniejsze. Możesz w każdej chwili przerwać. Możesz odejść i następnego dnia wrócić do rozmowy jakby nigdy nic. To kiedyś miałem z tym problem, tak, że się rozmawia, dzisiaj już sam nie mam z tym problemu, że...
Tak, bo to jest takie, że jak zacząłeś już rozmowę, to ona jest jakby w tle cały czas, ona się nie kończy, tylko jakby możesz do niej wrócić, wyskoczyć. No jest takie właśnie omnipotencja, że tak powiem, werbalna, nie? W
dokładnie,
tym momencie jesteś wszędzie
tak
i nigdzie
wygląda.
Naraz. Natomiast wiesz co, ale z drugiej strony może ona dała ci taki sygnał na zasadzie, żeby nie sprawiać, żebyś ty się czuł niekomfortowo, że tutaj zagajasz,
może,
tu zagajasz.
Nie wiem, znaczy wiesz...
Albo no właśnie no, postawiła tarczę taką. Ale faktem, że zobacz, dużo łatwiej jest na przykład gdzieś tam jakiegoś SMS-a napisać, czy bardziej jakąś wiadomość dzisiaj na komunikatorze, bo to ty zadzwonić. Masz kontrolę. Bo jak zadzwonisz, to to jest nieprzewidywalne. A już najbardziej nieprzewidywalne jest takie spotkanie twarzą w twarz, bo wiesz, wszystko się może wydarzyć i twój mózg, jeżeli jest właśnie słaby w to, jeżeli jest, wiesz, nie wiem, ma jakieś tam różne zaburzenia albo coś w tym guście, no to może sobie z tym, może taką wizję tak naprawdę tworzyć, bo nie oszukujmy się, większość rozmów twarzą w twarz to są zwykłe rozmowy i z niczym się nie wiąże. Dzisiaj... Ale jest takie poczucie, że wiesz, że to jest straszna energetyczna, straszny wydatek energetyczny, że to jest takie, wiesz, na zasadzie strasznie cię to wykończy i wycieńczy, że jak masz możliwość, nie wiem, użycia komunikatora, to wolisz, bo właśnie, to ty decydujesz, kiedy odpiszesz, to decydujesz, czy odpiszesz,
nie
musisz
jesteś
wystawiony
nie
bezpośrednio.
Musisz natychmiast jakby błysnąć jakąś ciekawą i fajną ripostą, nie? Jak powiesz to jest od razu... traktowane właśnie, jako nie wiadomo co. Innym jakby problemem, myślę, że to już taki...
Tylko teraz pytanie, czy to się pojawiło, żeby to też jakoś, wiesz, zamknąć, a nie tylko rzucić piłeczkę, czy to się pojawiło w momencie, jak te technologie się pojawiły, czy po prostu to zawsze buzowało i ludzie mieli z tym problem, ale byli zmuszeni de facto do tego, żeby partycypować w takich normalnych, wiesz, interakcjach, a ta nowa technologia pozwoliła im bardziej być sobą?
Myślę, że zanim technologie nie weszły, część ludzi była jakby wycofana, nie lubiła wchodzić w interakcje, tak jak profesor Cavendish tak nie lubił z natury kobiet i opowiadaliśmy kiedyś o nim i w ogóle nie lubił towarzystwa ludzi, pracował, zamykał się w swoim pokoju, a mu obiad podawali przez dziurę w drzwiach. I byli tacy ludzie, którzy woleli pracować samotnie, woleli nie wchodzić w interakcje, ale tych ludzi jakby nie było wielu. Natomiast w momencie, gdy daliśmy świat, technologie dały nam możliwość, to my jako ludzie idziemy na łatwiznę. My jesteśmy generalnie leniwi, tak? No, tak mogą, zaraz się obrażą ci, którzy pracują od rana do wieczora, ale gdybyście nie musieli, gdybyście nie musieli pracować, gdybyście mieli wszystko, no to co byście robili, tak? To, co lubicie.
Pracowalibyśmy.
No, pracowalibyśmy, ale nad takimi rzeczami, tam ktoś by pojechał do Pakistanu pomagać biednym dzieciom, a ktoś inny by coś innego
robił. Siedzi nasz widz biedny, który siedzi właśnie w Pakistanie, pomaga biednym dzieciom, mówi, co jest?
No, ja to robię z musu. Kazalimy w firmie, kazalimy. No. Natomiast to jakby dostajemy możliwość, dostajemy jakby nową, nowe narzędzie, które chcąc czy nie chcąc jakby wymusza na nas tego typu działanie. Sytuacje pogłębiają to jeszcze bardziej. No i nagle przechodzimy na tę stronę, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Byliśmy świetnie funkcjonującą duszą towarzystwa, lubiliśmy rozmawiać z ludźmi i nagle sytuacja powoduje, że się atomizujemy.
Ale znasz
że
takich ludzi? Szczerze mówiąc, jak tak o tym słucham, to nie przypomina sobie
wiesz
nikogo
co,
takiego. Może w bańce żyje.
Powiem ci tak.
Raczej właśnie ci, którzy byli wycofani.
Z moimi przyjaciółmi spotykaliśmy się kilka razy do roku. Z przyjaciółmi jeszcze z czasów szkoły średniej, z czasów studiów. Spotykaliśmy się kilka razy do roku. Teraz mamy grupę dyskusyjną i wymieniamy jakby na bieżąco informacje na jednym z takich tam messengerów, czy to nie, coś innego niż messenger, Signal. I trudno nam jest się umówić teraz. Jesteśmy w stałym kontakcie, ale trudno jest nam się umówić, żeby się... Kiedyś nie było tej trudności. Kiedyś nie było.
Bo skończyłeś 30 lat, jak w tym memie. 30
nie,
lat
nie, to jeszcze kilka lat temu. Teraz raz do roku to już jest, wiesz, to już jest święto. Nie? Jak się uda gdzieś wyrwać. Może, wiesz, obowiązki, nie wiem, rodzina, dzieci, ale to już było. A
no
mimo to
zlikwidujcie grupę i sprawdź, wtedy będziesz miał eksperyment, czy nagle zaczniecie się częściej widywać.
Może, no to jest kwestia, tylko że to, widzisz, to się stało tak znienacka, nagle sobie zdaję sprawę, że przeszliśmy na pewną jakby inną formę kontaktu, likwidując tę wcześniejszą. Mhm. I już. I stało się, zadziało się. Więc gdy nie było technologii, były takie osoby, które potrzebowały. Gdy technologia weszła, my w większości podążamy za tą technologią i zaczynamy stopniowo jakby w tej technologii się zanurzać, co z automatu nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. Więc przechodzimy z jednej formy działania w drugą, bo obie ze sobą jakby razem mogą do pewnego stopnia funkcjonować, no ale to przenikanie i ten balans, ta równowaga, te szalki wagi niestety na korzyść wirtualnego świata i internetu już dawno się przechyliły i myślę, że od tego nie ma powrotu.
I na koniec możemy spopować, że o tym śpiewał Jamiroquai w swoim kawałku Virtual Insanity. Mm. Żeby tak było. Żeby było mroczno.
Zanudź.
Wyszedł zanudź. Normalne pop science prawie
o, na wyszło.
Słuchajcie, moi drodzy, zapraszamy was do głównego tematu. Tam więcej różnych rozważań na temat różnych technologii, bo tutaj tak się bardziej skupiliśmy właśnie na jakichś takich aplikacjach i trochę na tej biotechnologii na początku. Dziękujemy wam jeszcze raz serdecznie za to, że jesteście z nami, że wspieracie nas. I co? Dyskutujcie w komentarzach.
Oczywiście.
Pośledzimy sobie te komentarze, zobaczymy, co tam ciekawego się wydarzy, może jakaś fajna dyskusja. Jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia na ten temat. No i co? I tyle chyba. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.
Trzymajcie, nie dajcie się. Te relacje międzyludzkie, nie izolujcie się.